Twoje Radio London. Piosenkę na Dzień Dobry śpiewał Jan Ryczko z London. W programie Twojego Radia nadawanym z uniwersyteckiej stacji Radio Western 94,9 FM i nagranym z wyprzedzeniem, z myślą o tym, że ukaże się 5 listopada po nocy, kiedy ze względu na zmianę czasu z letniego na zimowy, także w Kanadzie można spać o godzinę dłużej, serdecznie wita Państwa Jolanta Pawluk.
Tysiące snów, tysiące miast w cieniach, ubrana w mrok obraca się ziemia, a w jednym z miast ktoś bardzo sam śpiewa, czy o tym, że przeminął dzień, nie wiem. Kto wie? Dlaczego jest dookoła tak cicho? Czy jeszcze ktoś w tę wielką noc wyszedł? We wszystkie sny, natchnione sny ludzi, gdzie z całych sił marzenia się budzą. Kto wie? A cały świat wydaje się cieniem. Ktoś próżno śni, że idziesz, ty biegniesz, że jesteś już, podajesz mu niebo. Przyjdzie świt, uwierzyć chcę w ciebie. Ktoś z nas. A ty możesz mu pomóc. Już obudź się, bo czas. Gdzieś w jednym z miast znów stanął czas komuś. Ktoś zmylił krok, wychodzi w mrok z domu. Kołysze noc, daleki dźwięk dzwonów. Nad ziemią noc, głęboka noc stoi. Jak sen. Dlaczego śpisz, nie wolno być sennym? Daj ludziom barw, niech będzie mniej ciemno. Na niebie już ostatnia z gwiazd blednie. Rusza świat i znowu czas biegnie. To dzień, bo ty możesz mu pomóc. Już obudź się, bo czas. Ty możesz mu pomóc. Obudź się, bo czas.
Nie wolno być sennym. Daj ludziom barw, niech będzie mniej ciemno. Śpiewał przed laty zespół Homo Homini i od pewnego czasu wyraźnie widać, że powraca życie polonijne. Nabiera barw. Zacznę więc od komunikatów lokalnych. W głównej siedzibie miejskiej biblioteki publicznej przy 251 Dundas Street prezentowana jest wystawa Szlaki Nadziei – Odyseja Wolności, przygotowana przez Instytut Pamięci Narodowej w związku z 80. rocznicą rozpoczęcia wędrówki armii generała Andersa ewakuowanej z ZSRS. Mieszkańcy London mogą ją zobaczyć dzięki staraniom londyńskiego koła Stowarzyszenia Polskich Kombatantów. Wystawa czynna będzie do 11 listopada. 11 listopada to święto zarówno w Polsce, jak i w Kanadzie. Akademia z okazji Polskiego Święta Niepodległości odbędzie się w przyszłą niedzielę, 12 listopada, w sali parafialnej Kościoła Matki Bożej Częstochowskiej po mszy świętej, która rozpoczyna się o godzinie 12. Organizatorem uroczystości jest Stowarzyszenie Polskich Kombatantów koło nr 2 w London. Z kolei 18 listopada, to sobota, Teatr Scena 419 zaprasza do sali parafialnej na jednoaktowy spektakl Nieboszczyk z przypadku. Początek o godzinie 18.15, wstęp wolny. Dzień potem, w niedzielę, 19 listopada, Stowarzyszenie Polskich Kombatantów Koło nr 2 w London przygotowuje uroczysty obiad z okazji Święta Niepodległości. Koszt to $40 od osoby. W sprawie rezerwacji biletów wskazane jest skontaktowanie się z Mary Ferenc. E-mail to mferenc1919@gmail.com, mferenc1919@gmail.com. Można też zadzwonić pod 519-451-0262. 519-451-0262.
Po trochu tracę fragment siebie.
Za każdym razem, kiedy jestem z tobą razem, padam z nóg.
Mimo tylu wrażeń
i wielkich marzeń, mogę wiele z siebie dać, by odejść znów. Wiem, że słów na pewno mi zabraknie, więc będzie łatwiej, gdy mnie nie odnajdziesz. Tak będzie łatwiej, więc odejdę stąd nad ranem, snem zostanę, wiem, że będzie łatwiej, będzie łatwiej. Jak się czujesz, mój świat wiruje. Mimo tylu nadziei wiem, że trzeba było to zmienić. Mogę dziś dać niemało, by tak zostało. Wiem, że słów na pewno mi zabraknie, więc będzie łatwiej, gdy
w programie. Część pierwszą zakończy opowiadanie Elizy Orzeszkowej, czego po świecie szukał smutek. W drugiej znajdzie się opowiadanie dla dzieci, po czym przypomnimy Kasię Sobczyk, a w trzeciej będą anegdoty historyczne związane z teatrem. Eliza Orzeszkowa, czego po świecie szukał smutek. Było to pole rozległe, żyzne, bardzo pięknie przez naturę ubrane, lecz cóż z tego, skoro nieustannie chodził po nim smutek, sprawiając wszędzie, gdziekolwiek się ukazał, niezliczone szkody i spustoszenia. Zwoje krep czarnych, w które był przyobleczony, wzbijały się aż pod niebo i zachmurzały jasność słoneczną. Od bladości jego oblicza padała na kwiaty barwa trupia, a od ciężkich westchnień kłosy zginały się ku ziemi i marnie roniły napełniające je ziarna. Nie dziw więc, że wśród ludzi zamieszkujących to wielkie, piękne pole, powszechne przeciw marze złowrogiej, powstało szemranie. O maro złowroga, wołali, o widmo ponure, dlaczegoś wyszło z tej otchłani podniebieskiej, w której przebywają istoty zaświatowe i wszystko, co na świecie wzrasta, kwitnie, uśmiecha się i raduje, czynisz płonnym, zwiędłym, spłowiałym, zatrutym. Odejdź, zniknij. Przestań z róż zwlekać królewską purpurę, odejmować blask słońcu i woń pomarańczą, wsączać gorycz w ziarna kłosów, a w drzew owoce wszczepiać obrzydłe robaki. Przestań być niepozbytym przekleństwem tego pola. Smutek cierpliwie słuchał wyrzutów i złorzeczeń, bo sam był smutny. Odwieczna włóczęga, wśród której oblewały go wciąż łzy gorzkie, bardzo go już utrudziła i dotkliwie uczuwał brzemię przekleństwa wszystkiego, co żyło. Więc ciężko wzdychając mówił: ach, ukażcie mi tę mieszkankę otchłani zaświatowej, której dotąd wśród pola tego nadarem nie upatruję, a zniknę, jako wszystko, co było, a już nie jest. Lecz dopóki nie znajdę tej, której szukam, nie przestanę chodzić po nim jak niepozbyte przekleństwo. Ludzie wiedzieli o tym, że w niezmierzonej otchłani podniebieskiej przebywają istoty, których ani dotknąć, ani zobaczyć nie mogą, które jednak to przybywają na świat, to odchodzą, to są, to nie są, tu są, tam ich nie ma. Każda z nich przynosi z sobą coś innego, a od darów ich, dobroczynnych lub złowrogich, zależą gładkie lub chropawe przędze wszystkich bytów świata. Więc wzbiło się ku otchłani ogromne, błagalne wzywanie tej, której imienia nikt nie znał, lecz której szukał smutek. Najpierwsza. Dlatego może, że najlżejsza z otchłani niezgłębionej zleciała nad wielkie pole wesołość. Postać miała leciuchną, ruchy taneczne, suknię z obłoczku różanego rozmigotaną iskrami srebrnymi, a w dłoniach przerzucała drobne rzeczy błyszczące, brzęczące, dzwoniące, lekkie i kolorowe. Przed smutkiem stanąwszy zaszczebiotała. Mnie zapewne szukasz, maro posępna. Oto jestem. Patrz, jakam powabna. Umiem śpiewać srebrzyście, tańczyć ślicznie, śmiać się byle z czego. Oddech mój to zefir, który po świecie roznosi miody kwiatowe i soki winnych jagód. A ze ślicznych zabawek, które przerzucam w dłoniach, jak z zaczarowanego zdroju płynie upajająca woda zapomnienia. Mnie szukasz, widmo ciemne, nieprawdaż? Oto jestem. Uciekaj przede mną, znikaj. Ale smutek przecząco wstrząsnął głową. Nie, nie, rzekł. Tyś miła, lecz płocha. I jeden powiew zasłony mojej wystarcza, aby zamienić cię w mgłę. Wszlak tęsknoty po tym, co było, a już nie jest. Mówiąc to, rąbkami tylko krep swych poruszył, a wesołość zamieniła się w mgłę. Z tęsknym jękiem zapadła pomiędzy uwiędłe kwiaty. Wówczas z postawą wyprostowaną i obliczem nieskazitelnie białym drogę smutkowi zastąpiła prawość. Jam czysta jak woda krynicy i prosta jak marmurowa kolumna. Nie mam na sobie plam od brzydkiej śliny kłamstwa, ani skaz wypalonych przez łzy, którymi płacze krzywda. Może więc na mój widok pole to od obecności swojej uwolnisz. Przychylnie smutek na prawość popatrzał, ale odpowiedź jego była przecząca. Nie jesteś istotą, której szukam, bo nie tylko władzy nade mną nie posiadasz, lecz owszem, twarz swą w zasłony me ukrywasz, ilekroć zajrzy ci w oczy obłuda, fałsz albo krzywda. Na samą wzmiankę o wrogach swoich prawość smutnie pochyliła głowę i odeszła, a w zamian, wyprostowując grzbiet zgięty od robót ciężkich i dłonią z czoła po to cierając, naprzeciw smutkowi wystąpiła praca. Przeze mnie, tylko przeze mnie, rzekła, przy życiu i dostatku utrzymuje się wszystko, cokolwiek w te dary zaopatrzyła natura. Jestem pierwszą uczennicą i pomocnicą natury, a nawet nieraz mistrzynię swoją w pomysłach i mocy przewyższam. Ja to pustynię przerabiam na żyzne pole, w gór łonach i na wód powierzchniach toruję bezpieczne drogi, wznoszę miasta wspaniałe, cudami sztuki napełniam ogromne pałace. W głowach ludzkich pielęgnuję iskry myśli i nie pozwalam ginąć marnie wątkom fantazji. Smutek smutnie mowę tę przerwał. Tak, tak, mówił. Czynisz to wszystko, ale i wiele innych rzeczy również. Janusowem jest twe oblicze. Wykuwasz lemiesze i miecze, orzesz dla głodu i siejesz dla pychy. W płuca jedne sączysz soki słodkie, a w inne wszczepiasz jady trujące. Tu rozścielasz kobierce rozkoszy, a tam budujesz progi obrazy. Jesteś wielką i światu niezbędną, ale nie jesteś sama sobą. Czymże więc jestem? Ze zdziwieniem zapytała praca. Smutek odpowiedział. Narzędziem. Narzędziem, które jest dobre w ręku dobrym, a złe w ręku złym. Praca pochyliła nisko czoło zorane, szepnęła. To prawda. I ze łzami w oczach odeszła. A w tejże chwili nad polem uczyniło się szumno, czerwono, żółto i dwa straszliwe ptaki, czy smoki, leciały powietrzem z szumem, hukiem, rykiem, syczeniem, od których zadrżało i ku ziemi przypadło wszystko, co żyło. Jeden z ptaków czy smoków był krwisto-czerwony, drugi ognisto-żółty, a z paszcz ich i skrzydeł ziały i rozlewały się dokoła krew i płomienie. W strwożonych mieszkańcach pola na dnie trwogi zatrzepotała nadzieja. Sąż to może te potwory, które mają pożreć smutek i ichże to może szukał on po świecie, kto wie? Lecz w tej samej właśnie chwili smutek z wielką nagłością wyrósł na niebosiężnego olbrzyma i bladym obliczem swym zasłaniając słońce, a zwojami krep czarnych oblekając błękit niebieski, ogromnym głosem przestrachu i rozpaczy wołał. Gniew, zemsta, o gniewie i zemsto, żywiciele moi, o potęgi, które napełniacie mnie coraz nową trwałością i mocą. Skoro jesteście, ja również być muszę. I dopokąd pozostaniecie, pozostanę. I jeżeliście nieśmiertelne, moja wędrówka po świecie końca mieć nie będzie. Biada mnie, biada polu temu i biada jego mieszkańcom. A mieszkańcy pola, słysząc to, cisnęli dłonie do serc przez nieznośne bóle obejmowanych i usiłowali skryć się przed widokiem ciemności, krwi i płomieni pomiędzy gęstwiny drzew, kwiatów i kłosów. Ale z drzew osypywały się wszystkie liście. Na kwiatach więdły wszystkie płatki i z kłosów upadłych na ziemię wysypywały się wszystkie ziarna. I trwało to tak długo, aż szum, świst, ryczenie zemsty i gniewu ucichły. Krwista purpura i ognista żółtość ich przygasły w oddaleniu. Sprawiwszy na polu tym wszystko, co tylko sprawić mogły, uleciały na inne, a wtedy czarne zasłony smutku, zwijając się znowu dookoła jego widomej postaci, odsłoniły słońce z blaskiem przygasłym i pobladły błękit nieba. Wówczas spod nieba pobladłego uciszonym powietrzem spłynęła i pośród pomordowanych kwiatów stanęła postać spokojna, wyniosła, biała i głosem przyjaznym do bladego w czarnych zasłonach swych smutku przemówiła. Wiele przenikam, rozumiem, wiem i dlatego z bliska znam cię o smutku. Na imię mi mądrość, Nauczam wszystkich, a oddechy Twe wiecznie napełniają mi łono dlatego, że umiem tak mało. Nieraz z rozkoszą mówię, wiem, ale częściej z męką wyznaję, nie wiem. Beze mnie świat byłby ciemnym, lecz doskonałą światłością nie jestem. Złe moce smoków ognistych i krwistych powściągam, lecz sprawić, by istnieć przestały, nie mogę. Z bliska, o smutku, spogrewnionymi z sobą jesteśmy. Jesteśmy nawet o smutku jako rodzeństwo, od poczęcia samego zrosłe z sobą sercami, bo ktokolwiek nie bywał smutnym, mądrym być nie może. A kto jest mądrym, smutnym bywać musi. Nie mogę więc sprawić, abyś uchylił głowę spod złorzeczeń wszystkiego, co żyje, lecz więcej wiedząc i jaśniej widząc od innych, dopomogę ci może do znalezienia istoty, której szukasz. Kogo szukasz, smutku? Smutek uczuwał dla mądrości cześć i miłość, więc po krótkim namyśle rzekł. Być może o mądrości, że ty wskazówką skuteczną mnie od świata, a świat ode mnie uwolnić potrafisz. Wiedz zatem, jakże niewiele przenikasz i rozumiesz, skoro tej tajemnicy nie odgadłaś sama. Wiedz, że w tłumie istot, które z otchłani podniebieskich na świat zstępują, od wieków szukam dobroci. Nad spokojem jak marmur, chociaż śladami cierpień w zbrużdżonym obliczu mądrości, odmalowało się zmartwienie, a smutek mówił dalej. Gdyby dobroć nad polem tym zapanowała, wędrówka moja po nim byłaby skończoną. Mógłbym powrócić do zaświatowej otchłani i w ciszy jej spocząć na wieki. Skończył, a mądrość w zamyśleniu pogrążona długo wspierała na dłoni czoło marmurowe, aż rzekła. Lituję się nad tobą, mój bracie, i zarazem nad wszystkim, co żyje. Jak to? Mniemasz może, iż jej wcale na tym polu nie ma? Głosem od niepokoju drżącym zapytał smutek. Mądrość po długim namyśle odpowiedziała. Nie wiem. I oboje w zamyśleniu pogrążeni, mądrość ze wspartym na dłoni czołem marmurowym i blady smutek w rozwiewających się zasłonach czarnych stali pośród drzew opadłych z liścia, kwiatów powiędłych i kłosów opustoszałych z ziarna. A nad nimi wysoko dobroć czarowne lica swe i anielskie skrzydła wychylała zza szarych mgieł, zza ciemnych chmur, zza bladych jutrzni. W oddali.
Zapraszamy do reklamy.